Radio Kraków.
Dzień dobry. Mówię dzień dobry jeszcze raz, pomimo tego, że już się witałem jakiś czas temu, bo witam się z Maciejem Nowakiem, którego przed chwilą zapowiedziałem, dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu. Tak naprawdę mógłbym tę biografię długo przytaczać, ale zapowiadam głównie jako dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, bo z tej okazji trochę Maciej wita u nas w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Zacznę od takiego pytania trochę gdzieś łączącego te dwie mocne strefy, którymi się zajmujesz, to znaczy gastronomię z teatrem. Powiedz mi, po tym, jak zobaczyłem dwa świetne spektakle z Teatru Polskiego w Poznaniu, dwa absolutnie, zupełnie, kompletnie inne przedstawienia, jedno gdzieś w ogóle wychodzące poza granicę klasycznego teatru, a drugie bardzo teatralne wręcz. Zastanawiam się, jaki jest przepis na dobry teatr. Czy masz taki przepis jak przepisy kulinarne, że jak wszystko zrobimy dobrze, to wiadomo, że nam wyjdzie? Czy tak nie działa to?
Bardzo jest mi bliska ta dewiza, o której powiedziałeś w odniesieniu do gastronomii, że jak zrobimy wszystko dobrze, to wychodzi. Ja na przykład nie gotuję, staram się nie gotować, bo nie mam cierpliwości do tego, żeby w sposób precyzyjny gotować. A w teatrze rzeczywiście ten poziom jakby tego, żeby trzymać się pewnych zasad, jest niesłychanie ważny, ale też czasami, nie czasami, zawsze niezbędna jest jakaś chwila geniuszu, jakiś moment wyjątkowy, który sprawia, że wszyscy się zestrajamy, że wszystkie artystki, które znajdują się na scenie, odczuwają jakoś intencje reżyserskie, intencje autora. No i właśnie gdzieś pani geniusz się pojawia i dotyka ich swoją siłą. I tak chyba się zdarzyło przy okazji śmierci Jana Pawła II, przy okazji Cudzoziemki, i w tym sezonie również naprawdę niezwykłego spektaklu, który zrobiła Majka Kleczewska, czyli Ulisesa. Takie trzy wielkie premiery, wielkie myślę, w tym sezonie mieliśmy i jakby jesteśmy nimi uniesieni. No i dziękujemy Pani Bóg teatralnej za takie chwile.
Bo ten geniusz, o którym mówisz, gdzieś się zawiera w jednym spektaklu, ale to, co mnie dotknęło, to właśnie to, jak radykalnie to są różne przedstawienia. Te dwa, które zobaczyliśmy na Boskiej, Cudzoziemka, jak wspomniałem, której się trochę zarzuca czasem, że jest takim teatrem mieszczańskim czy teatrem środka. Ja sobie myślę, no dobrze, tylko pokażcie mi drugą osobę, która potrafi taki teatr robić, i bardzo mi trudno takie nazwiska wskazać, a to jest po prostu no, dobre przedstawienie, świetne przedstawienie. I ten spektakl Kuby Skrzywanka, czyli Śmierć Jana Pawła II, czuję, że jakby właśnie w tej miksturze powinno się wszystko zgadzać, to znaczy, że powinno być coś na deserek i być jakaś miła przystawka, i że to jest podobnie funkcjonuje, czy wjeżdżamy z trzema podobnymi daniami głównymi i też to się może udać?
No, znaczy, jak mówisz, te dwa akurat spektakle, które prezentowaliśmy w ramach Boskiej Komedii, są bardzo różne, natomiast to, co je łączy na pewno, no to obsada aktorska. To ten wspaniały zespół, który się ukształtował w wyniku już naszej 8-letniej wspólnej pracy.
Niewielki też zespół, co ważne.
Tak, jest malusieńki. Mamy 16-osobowy zespół aktorski. Część koleżanek i kolegów pracuje w tym teatrze jeszcze wcześniej niż ja, ale też i w tej chwili właściwie 1/3 to są osoby, które ja zatrudniłem. W dużej części absolwenci, absolwentki Krakowskiej Szkoły Teatralnej. To jakieś takie połączenie tych dwóch stolic duchowych.
Kraków-Poznań.
Kraków-Poznań. Ten most jest mocny, stabilny. I w związku z tym przyciągam właśnie z Krakowa nową siłę aktorską. No i ten amalgamat jakoś zaistniał, nie bez pewnych kłopotów przez te 8 sezonów. Mhm. Znaczy w ten sposób kłopotów, że musieliśmy się dotrzeć. Ale to jest naturalne w każdym teatrze. Musieliśmy sobie uwierzyć. Dzisiaj stan aktorski jest w bardzo trudnym momencie. I to nie chodzi na to o 2-3 ostatnie sezony, kiedy to jest uległo niesłychanemu przyspieszeniu, ale generalnie pozycja społeczna, ekonomiczna, w ogóle publiczna tego zawodu uległa ogromnym zmianom, a wręcz może i degradacji. Nawet na przestrzeni mojego życia, a na pewno w Nowej Polsce. Tutaj w tej Nowej Polsce po roku 89. Te zmiany nastąpiły bardzo radykalne. Ten zawód sprawił, znaczy sytuacja tego zawodu sprawiła, że wykonujący go ludzie są w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, takiej w ogóle życiowej. Kiedyś cechą taką charakterystyczną dla tego zawodu była na przykład mobilność. No ale dzisiaj w sytuacji, gdy żyjemy w systemie, który wymusza przywiązanie do kredytu, kiedyś było przywiązanie do ziemi, dzisiaj jesteśmy przywiązani, większość ludzi z waszego pokolenia jest przywiązana do kredytu, znaczy tych oczywiście, tak, których stać na to.
Oczywiście.
No ale to powiedzmy, to jest aspiracyjne dla ogromnej części nowej klasy średniej, więc oni są uwikłani właśnie w kredyty, ci młodzi ludzie. Żeby móc zakładać rodzinę, żeby móc stabilizować swoje życie, muszą wejść w kredyty, co sprawia, no, że już nie tak łatwo się przenosić z miasta do miasta, bo jest się przywiązanym do tego niespłaconego mieszkania. No, takich rozmaitych czynników, które sprawiają, że zmienia się charakter pracy aktorskiej, widzę wiele. Na przykład coś takiego, co mnie naprawdę teraz już zdumiewa, jest na przykład zasadniczo różne od tego, czego doświadczałem 20 lat temu, prowadząc Teatr Wybrzeża w Gdańsku. Na przykład teraz zamierają bufety aktorskie i teatralne i w ogóle coraz mniej się baluje w teatrach. No, to jest z kolei związane z tym, że aktorzy do pracy przyjeżdżają samochodami. I zaraz po spektaklach no, po prostu chcą szybko wrócić do domu
z samochodem.
Ale masz
takie poczucie, że to wpływa na spektakle? To znaczy, że ta jedność aktorska, to znaczy, że razem imprezujemy i razem jesteśmy. Ja na przykład mam takie doświadczenie, pracując w Starym Teatrze, że są spektakle, po których widzę aktorów, którzy wychodzą razem i jeszcze idą na piwo. I myślę sobie, to mi dużo też mówi o tym spektaklu. To znaczy, jeśli oni nie mają siebie dosyć i chcą jeszcze kontynuować ten wieczór razem, to znaczy, że to jest jakiś specjalny spektakl, ale rzeczywiście to są wyjątkowe tytuły.
Więc bardzo gratuluję Staremu Teatrowi i tobie, że jeszcze możecie takiej sytuacji doświadczać. Wiem, że to jest coraz rzadsze. Ja jako człowiek gastronomiczny, człowiek imprezowy, bardzo walczę o to, żeby w Poznaniu ten klimat się utrzymał. Nie wyobrażam sobie trochę teatru bez tych chwil pospektaklowych, popremierowych, kiedy można wspólnie przeżyć, przedyskutować te wszystkie emocje, które w trakcie spektaklu zostały ujawnione i które oni zainwestowali w budowanie spektakli. No ale też i właśnie widzę, że to się zmienia, że jak w Wybrzeżu było hulaj, dusza piekła nie ma, a i tak wtedy w Wybrzeżu starsze koleżanki, starsi koledzy mówili, oho, za naszych czasów to się balowało. No i trochę z tych legend mi imponowało, rozmaitych anegdot. Teraz jest coraz słabiej, zresztą jak zacząłem pracować w Poznaniu te ponad 7 lat temu, to na przykład nie było bufetu w teatrze. Zdechł.
To był na dole taki, tak, nie? Takie miejsce.
Myśmy go zreanimowali. Tak, w tej chwili to jest...
Nawet spektakle tam są.
Tak. To jest miejsce niesłychanie żywe w tej chwili. Ale jak zaczynałem tam pracować, to było po prostu zamknięte i nawet gdy zaproponowałem żeby tam życie wróciło, to wszyscy, może nie wszyscy, ale takie pojawiły się głosy, że nie ma takiej potrzeby, że minęły już czasy bufetów teatralnych, że jakoś zupełnie inaczej aktorki, aktorzy dzisiaj funkcjonują i nie mają motywacji, żeby tam siedzieć.
A kiedy aktorzy zgłaszają się do Teatru Polskiego w Poznaniu i mówią, że chcieliby tutaj zostać na dłużej, to powiedz mi, jakie ambicje nimi kierują? To znaczy, czy to jest tak, że to jest jedno miejsce na drodze i szukają jakiegokolwiek miejsca, żeby się zaczepić, żeby właśnie kredyt spłacić? Czy to jest na przykład, czy zgłaszają, że tutaj chcieliby zagrać u Maji Kleczewskiej chociażby?
Jak zdarzają się osoby z takimi motywacjami, to ja się niezwykle cieszę. Ale zauważyłem bardzo zasadniczą zmianę też w stosunku do tych moich doświadczeń trójmiejskich sprzed dwóch dekad. Wtedy właściwie nie było tygodnia, żeby ktoś nie przyjechał na rozmowę z propozycją, że chciałby się zatrudnić. I z tamtych rozmów przynajmniej kilka osób zostało w Wybrzeżu nawet do dzisiaj. Natomiast obecnie młodzi ludzie przysyłają swoje CV mailem. I jeżeli słuchają nas w tej chwili jacyś młodzi ludzie, którzy chcą pracować w teatrach jako aktorzy, jako artyści, to niech, znaczy to ja powtórzę teraz to, co zawsze wszystkim im mówię, to naprawdę jest nieskuteczne. Wysyłanie CV, aplikowanie jak w każdej innej firmie, jak do każdej korporacji. Tutaj nie da się ocenić jakości osoby, jakości tego jakiegoś czaru, który powinien otaczać osobę występującą na scenie na podstawie takiej typowej aplikacji. To jest absolutnie niemożliwe. Rubryka hobby, czy znajomość języków, tudzież wzrost, waga, w ogóle nie wpływają na... To nie są te kompetencje, które są najważniejsze. I ja namawiam młodych ludzi do tego, żeby wybierali się w podróż do Poznania w tej chwili, gdzie pracuję, i żeby próbowali po pierwsze poznać to, co się u nas dzieje, zakolegować się jakoś, no i przede wszystkim się pokazać, bo naprawdę ten błysk wokół, jakiś czar, który każda osoba wokół siebie rozpościera, no to jest rzecz, z której budujemy spektakle. No i tak się kilka takich sytuacji zakończyło się powodzeniem. Te osoby współtworzą obecnie Teatr Polski w Poznaniu.
Alan Al-Murtada był gościem zresztą tutaj w audycji jakieś 3 tygodnie temu, więc znamy trochę tę historię.
No tak, Alan jest, no jest z nami, cudownie, ale też na przykład Monika Roszko, ona chyba była pierwszą osobą, pierwszą wysłanniczką krakowską, agentką z Krakowa, która do nas dotarła i rzeczywiście przyjechała wręcz nieumówiona ze mną. I przez, ja jestem zawsze chętny do spotykania się, do poznawania nowych artystek, artystów, ale akurat tak się zdarzyło, że nie było mnie na miejscu i ona biedna cały dzień czekała na portierni, aż się mnie doczekała i pomyślałem sobie, że jak dziewczyna ma tyle determinacji, to znaczy, że chyba chce pracować w teatrze i że to jest coś istotnego. No jest w tej chwili jedną z bardzo ważnych sił aktorskich naszego teatru. No ale takich postaci jest jeszcze kilka. No i to jest chyba, to ciągle myślę, że to jest rzecz najważniejsza, żeby ci młodzi ludzie nie myśleli o pracy w teatrze jako zajęciu w korporacji. Tutaj nie ma żadnego działu HR, który prowadzi jakąś
rekrutację
wedle jakichś standardów, to naprawdę jest moment błysku, który sprawia, że się w sobie zakochujemy, że spoglądamy sobie w oczy i wiemy, że to spotkanie jest czymś ważnym.
Dobrze, żebyśmy tak powiedzieli też o czymś miłym i pozytywnym.
A teatr to nie miłe i nie pozytywne?
Miłe i pozytywne jak najbardziej, tylko mówiliśmy o tym, co się zmieniło od czasu Teatru Wybrzeże. A powiedz mi, w tej drodze pomiędzy twoją dyrekturą w Wybrzeżu, a tą dyrekturą w Poznaniu, co najlepszego spotkało polski teatr? Czy coś dobrego polski teatr w tym czasie zrobił?
A ja myślę, że polski teatr ma wielką moc samoodradzania się. Ja obserwuję teatr właściwie zawodowo już tylko 40 sezonów, bo jako 19-latek zadebiutowałem jako krytyk teatralny, krytyk Sztandaru Młodych, takiego ogólnopolskiego dziennika. I te 40 sezonów oglądam już jakby bardzo świadomie. Część opisywałem i widzę, że właściwie myślę, że co dekadę coś się zmienia bardzo zasadniczo. Te lata 80. może były najtrudniejsze, ale to jednak było tam pokolenie Krzyśka Babickiego i okolic, znaczy drugiego pokolenia ówczesnych młodych zdolnych. No ale potem już bardzo świadomie oglądałem, co się dzieje w polskim teatrze. I trzy takie fale, właściwie za trzy fale czuję się po trosze odpowiedzialny, bo je zarówno jako komentator obsługiwałem, jak i potem również jako dyrektor. Na pewno ta pierwsza fala to jest rok 97, czyli Grzegorz Jarzyna, Krzysiek Warlikowski, czyli to, co kiedyś w jakimś tekście nazywałem przełomem styczniowym. No ale to był początek, znaczy to był na pewno początek nowoczesnego teatru III RP. Tu się ta periodyzacja trochę nie zgadza z periodyzacją polityczną, bo mówimy oczywiście o przełomie politycznym, to jak mówimy o przełomie politycznym, to myślimy o roku 89. No ale wtedy akurat takiego teatralnego, mocnego, teatralnej, mocnej cezury nie było. Trzeba było poczekać trochę.
Na te reakcje.
Ale to też jest naturalne, bo to w ogóle było podcięcie i zmiana wszystkich struktur, również ekonomicznych. I raczej początek lat 90. to był czas straszliwej smuty w polskim teatrze. Ale nadeszło odrodzenie. Najpierw Anka Augustynowicz jako taka, można powiedzieć, Anna Chrzcicielka, czyli jeszcze rok 96. Przed chwilą zresztą widziałem Anię w hotelu. Właśnie szła na próbę swojego spektaklu. No a potem ten rok 97, przełom styczniowy. Potem znów, potem kilka sezonów wspaniałych, które zapewniła nam ta dwójka reżyserów, ale też i rozmaici ich rówieśnicy, konkurenci, konkurentki. No i potem przyszło potem, myślę, pokolenie, dla którego takimi sztandarowymi nazwiskami to będzie Maja Kleczewska, będzie Jan Klata. I to do nich na pewno należała pierwsza dekada XXI wieku. No i tymczasem znów minęła dekada lub troszkę więcej. Oni sklasycznieli.
No jakby nie patrzył, oni są już dla młodych już są dziadersami wręcz.
No tak. Ale ja mam wielką też jakąś taką pamięć czułą o ich początkach i o Wałbrzychu, w którym obydwoje zaczynali, o ich pierwszych klęskach, o tym jak... Znaczy dzisiaj są postaciami pomnikowymi, ale przecież pamiętajmy, trzeba pamiętać, albo może trzeba przypomnieć o tym, że jedno i drugie dość długo o swój teatr walczyli. Nie chodzi na to o instytucje, tylko o to, żeby móc dobrze wyrażać siebie, bo przecież Maja zaczęła w Krakowie, w Słowaku, No i potem zamilkła na dwa czy trzy sezony, bo ta pierwsza jej realizacja właśnie w Słowaku na małej scenie była jakimś wielkim rozczarowaniem dla wszystkich, również dla niej. Nie to, że spotkała się ze złym przyjęciem, tylko po prostu zrozumiała, że coś jej tutaj nie wychodzi.
No ta kariera Klaty była zresztą podobna po Uśmiechu Grejpfruta. Identyczna.
Identyczna. Wręcz on przecież myślał o tym, że w ogóle porzucić zawód, zajął się telewizją, w ogóle odszedł całkowicie. No i potem rewizor w Wałbrzychu, a potem po drodze jeszcze, ja byłem już dyrektorem w Wybrzeżu i mnie ktoś znajomy umówił z Janem Klatą na spotkanie i przyszedł do, umówiliśmy gdzieś w Warszawie w jakiejś kawiarni i przyszedł facet z irokezem w skórzanym, długim płaszczu, w wysokich butach i ja, jakiś taki punk taki ostry, i ja się przeraziłem. Mówię, no nie, takiego człowieka dopuści do aktorów moich, że no, coś się zdarzy strasznego i po prostu nie uda się ta współpraca z kimś tak wyrazistym, z kimś wręcz tak i grającym z w swoim wizerunku, w swoim stylu bycia, z jakąś agresją wręcz. No i na przykład myśmy wtedy z mojego powodu, z powodu mojej małości, na dwa lata zamrozili kontakty. I potem pojechałem na rewizora do Wałbrzycha. Jego takie właśnie pierwsze wielkie przedstawienie. No i po przedstawieniu poszedłem za kulisy. Padłem na kolana i przepraszałem za moją małą wiarę i zaprosiłem do współpracy do Wybrzeża, na co on. To był już od początku wielki gracz, w końcu reżyser z dwiema, trzema dopiero realizacjami, ciągle jeszcze młody, bez tej pozycji, którą ma dzisiaj. A on do mnie mówi, dobra, tragedia na H. I mi się zrobiło po prostu zimno i gorąco. Młody człowiek, Hamlet, zresztą w Wybrzeżu dopiero co Krzysztof Babicki, nie Krzysztof Babicki, poprzedni dyrektor teatru robił Hamleta z Mirkiem Baką. Wspaniałe przedstawienie, o którym była pamięć, to było tam 3-4 sezony. Aktorzy, ciągle pracowali aktorzy, którzy grali w tym przedstawieniu i tak sobie pomyślałem, po prostu zjedzą mnie, jak teraz wprowadzę nowego właśnie pankowca, który będzie miał, który się weźmie za ten tekst, który oni dopiero co grali. Ale przez miesiąc to w sobie międliłem i wysłałem w końcu SMS-a do Klaty, że wchodzimy w to. No dobra, i to były doświadczenia z tym pokoleniem, no ale teraz mi znów minęło tam 15 lat, wyrosła kolejna generacja.
Właśnie, mam takie poczucie, że masz bardzo dobrego nosa do tych też młodych nazwisk. Jak dzisiaj z nimi wyglądają rozmowy?
Oni są oczywiście zupełnie inni, inaczej pracują, mają... To jest chyba oczywiste, bo to w takiej w ogóle debacie na temat standardów współczesnych i młodzieży widać bardzo wyraźnie. Oni na przykład są dużo mniej, jak to powiedzieć delikatnie, dużo spokojniejszymi metodami pracują. To poprzednie pokolenie chciało wszystko wygryźć, wydrapać, strasznie mocno zaznaczyć swoje istnienie. To już jest pokolenie, można powiedzieć, kolejnej noblistki, właśnie. Tam to było poprzedniej.
Czyli Olgi Tokarczuk.
Olgi Tokarczuk. To jest pokolenie Olgi, to jest pokolenie czułości, to jest pokolenie, w którym kobiety dominują i kobieca właśnie czułość, kobiece To jest też znów stereotypowe kojarzenie, takie skojarzenia. No niemniej pewne cechy, które się może stereotypowo z kobiecością kojarzą, a przynajmniej wzbogacają dotychczasowe takie reżyserskie skillsy. Bo poprzednio najważniejsza była taka szybka skuteczność, bo to jest bardzo skomplikowany organizm, spektakl teatralny, żeby ten świat uruchomić, co wiesz,
tak,
jako reżyser, wiesz lepiej ode mnie. A mam wrażenie, że to najmłodsze pokolenie podchodzi do tego z dużo większą właśnie jakąś delikatnością, jakby nie idzie poprzez, nie próbuje tego świata, tych nowych światów powoływać w jakimś konflikcie. A przecież ty jesteś absolwentem krakowskiej szkoły?
Tak, jestem.
No to nie będę wypominał, którzy to profesorowie, bo też ich szanuję jako, znaczy nie jakoś, tylko bardzo szanuję ich dorobek, no ale byli tacy profesorowie, którzy wprost uczyli poprzednie roczniki w waszej szkole, że po prostu wszystko się opiera na konflikcie, że trzeba wziąć za pysk. I zespół aktorski, i dyrektora, i całą strukturę teatru, i dopiero wtedy ma się szansę na zrealizowanie swojego zamiaru. Zapysk dyrektora ciągle się bierze, ciągle dyrektor jest zakładnikiem, ale myślę, że z dużo większą delikatnością dzisiaj trzeba obchodzić się i słusznie z tym zespołem aktorskim, bo zespoły aktorskie się powoli upodmiotawiają bardzo mocno, co jest też nowym zjawiskiem i absolutnie cudownym. Jakby pamiętajmy o tym, zobaczmy, jaki to jest wspaniały proces zachodzi, bo tak naprawdę gdy przez te 250 lat, odkąd istnieje polski teatr, to jakieś nastąpiły zasadnicze zmiany, bo na początku to byli bardzo często jacyś chłopi pańszczyźniani, osoby całkowicie zależne, które były w relacjach wręcz niewolniczych z dyrektorami, z przedsiębiorcami teatralnymi. Oczywiście 2,5 wieku to jest dość dużo i dość czasu, żeby te relacje się odmieniły. Ale one się odmieniały bardzo, bardzo wolno. Właściwie aktorki, szczególnie aktorki, ale aktorzy również, byli traktowani jak plebs. Jeszcze całkiem niedawno jeden z największych polskich reżyserów, klasyków, nieżyjący już dzisiaj, klasyk, mówił, dobrze, chyba można mówić, nie bardzo brzydkie słowa, ale że aktor jest od grania jak dupa od srania. To był argument jednego z największych polskich reżyserów, którym jesteśmy wdzięczni za wspaniałe, wielkie dzieła, ale już ten sposób pracy, ten sposób formułowania myśli jest dzisiaj absolutnie niedopuszczalny. I to jest zmiana na lepsze. Ja zresztą, ponieważ ja się ciągle czuję jako kosmita w teatrze, ponieważ nie jestem artystą teatru.
Tutaj bym polemizował.
Nie jestem. Jestem jednak dziennikarzem przede wszystkim, czy z wykształcenia historykiem sztuki. Jestem trochę z boku. I tak się ciągle czuję. I bardzo wiele widziałem takich sytuacji, które mnie po prostu jakoś odstręczały w teatrze, że można się zachowywać tak wobec siebie nieprzyjemnie, tak agresywnie. To miało swoje wytłumaczenie. Przez lata opowiadaliśmy sobie o tym, że cała praca w teatrze w dużym stopniu zbudowana jest na emocjach. I że preparujemy po prostu na otwartym sercu jakieś nowe sytuacje. I to wymaga brutalnych często metod. I ja się z tym zgadzałem, bo popierałem, bo też efekty były często wspaniałe. Ale już dzisiaj nabrałem, również dzięki temu najmłodszemu pokoleniu, nabrałem odwagi do tego, żeby również mówić to, co w tej chwili mówię, bo gdybym to powiedział publicznie 10-15 lat temu, to ja myślę, że duża część środowiska teatralnego był uznana, Nowak zajmie się gastronomią.
A powiedz mi, jaki zespół ma wpływ na repertuar? To znaczy przy tak małym zespole, o którym powiedziałeś, 16 osób, czy oni mogą na przykład, i czasami korzystają z takiego prawa, że o nie, ja z nim nie chcę pracować, albo chcielibyśmy bardzo, żeby taki reżyser zrobił coś w polskim.
To znaczy, pod tym względem jestem trochę staroświecki. Mam prawo, jako stary dziad teatralny, że ja sobie pozostawiam ostatnie prawo do ostatniego...
No tego też jest dyrektor.
No tak, do prawo do ostatecznej decyzji. I myślę, że w procesie twórczym, teatralnym, ja przynajmniej wydaje mi się, że jest ważne, żeby ta niesłychana różnorodność osobowości, rozmaitych temperamentów, które w zespole aktorskim się znajduje, że ona nie zawsze można znaleźć taki wspólny mianownik tak arytmetycznie. I po prostu ktoś, kto jest jakąś instancją, taką lidera, wydaje mi się, że jest tutaj niezbędny. No i to jest ale jednocześnie też przecież słucham, co ludzie mówią. Słucham, staram się słuchać w melodię w ogóle teatru w Polsce, wsłuchać się w ich marzenia, zrozumieć, jaki teatr dla tych ludzi, z którymi pracuję, jest ważny, ale też jaki jest ważny dla naszej publiczności. Mm-hmm. Więc to jest nieustające mediowanie między właśnie takimi zmiennymi i publiczności, i zespołu aktorskiego, ale na pewno już nie ma miejsca na takie jakieś apodyktyczne zarządzanie teatrem, w którym nie liczymy się całkowicie z emocjami osób, dla których właściwie pracujemy.
Mhm. To powiedz mi, Maćku, co najlepszego w Poznaniu jadłeś?
W Poznaniu w ogóle generalnie jest fajna bardzo gastronomia, bo mam wrażenie, że ona jest mocno inspirowana przez Berlin. W teatrze nie zawsze widać te związki, natomiast to jednak jest bardzo niedaleko. To jest w końcu Poznań, pruskie miasto. Tutaj na chwileczkę tylko do teatru wrócę. Odkryłem, że ten słynny napis, który jest na fasadzie Teatru Polskiego, czyli Naród sobie, jest to inskrypcja, która jest powtórzeniem, przed tłumaczeniem na polski inskrypcji, która jest na fasadzie Deutsches Theater. Tam jest dem deutschen Volk, narodowi niemieckiemu, tutaj naród sobie po polsku. Tych relacji kulturowych jest wiele i gastronomicznych również. Poznańskie restauracje korzystają z berlińskich hurtowni, rozmaitych pomysłów, formatów. No tam na przykład bardzo szybko, już kilka lat temu, popularne stały się te wszystkie azjatyckie miseczki, rozmaite rameny i makarony i podobne i japońskie zupy. Jest takich lokali kilka i one były stosunkowo wcześnie. Dzisiaj one się rozlały już
po całej Polsce.
Tak, ramen rozlał się po całej Polsce obrazowo.
I te hurtownie berlińskie również.
Tak. Ale to rzeczywiście kilka lat temu było czymś absolutnie wyjątkowym i dawało jeszcze na początku właśnie mojej pracy w Teatrze Polskim w Poznaniu. No, na pewno czuć też lokalność taką związaną po prostu z tradycją polską w tamtego regionu, czyli te słynne pyzy poznańskie, których akurat nie jestem największym miłośnikiem, ale widzę w restauracjach, że poznanianki, poznaniacy to lubią i to jedzą. Dziwna rzecz, która w Poznaniu, która mnie jako człowieka z kongresówki zaskakuje, tam się zup nie zabiela.
Aha.
I naprawdę zupa ogórkowa bez śmietany jest dla mnie trudna do wyobrażenia. A tam myślę, że przez oszczędność skąpią na śmietanie.
To wtedy by ich w Krakowie nie zapierali.
No tak. Ale w Poznaniu jest jeszcze gorzej niż w Krakowie. Też to skądinąd z jakichś publikacji etnograficznych wiem, że bardzo zawsze mocną pozycję miała kapusta tam. I rzeczywiście w takiej mojej ulubionej, bardzo tradycyjnej restauracji, która jest koło teatru i z której bardzo często korzystam, no, tak zwana jarzynka, to ciągle jest kapusta. I pan, mój ukochany pan kelner Fred, który nazywa się zresztą tak samo jak mój ojciec, jest też już starszego pokolenia, po prostu jest zdumiony, że ja mogę kręcić nosem nad tą kapustą. Ja uwielbiam tę kapustę, ale jeść ją 6 razy w tygodniu trochę za dużo. No, takie rozmaite dziwactwa ten Poznań oferuje często wspaniałe, bo na przykład poziom cukiernictwa ciągle w Poznaniu jest na jakimś naprawdę bardzo wysokim poziomie, poczynając od tych słynnych rogali, które zresztą po całym kraju się w ostatnich latach rozlały, ale na przykład ostatnio, tu będzie zdradzę pewną tajemnicę, dla pani dziekan Wydziału Reżyserii, pani Olgi Katafiarz, która jest poznanianką, wiozłem teraz właśnie paczkę brzdący.
Dla mnie to o tyle nie tajemnica, bo byłem świadkiem wręczenia jej tych brzdący właśnie.
No ale brzdące to jest takie ciastko, które nie istnieje w ogóle poza Poznaniem. To jest rodzaj takiej pianki kakaowej, która jest mało słodka, co jest fajne. I w ogóle nie znam historii tego ciastka, ale ono poza Poznaniem jest nieznane do tego stopnia właśnie, że Olga Katafiarz, poznanianka na emigracji w Krakowie, przy jakiejś okazji właśnie wspominała tęsknie, że to jest w ogóle wspomnienie jej dzieciństwa i strasznie jej w Krakowie brzdący brakuje, więc teraz jej taką paczkę przywiozłem. Ale w ogóle cukiernictwo jest tam naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to również doceniam. No i oczywiście gęsi świętomarcińskie. To jest tradycja niemiecka oczywiście, ale też w ogóle generalnie Wielkopolska przez długi czas była dla samych Niemiec takim rezerwuarem gęsim, zarówno żywych gęsi, zresztą bardzo jest ciekawe, że gęsi podkuwano po to, no nie było takich środków transportu jak dzisiaj i te gęsi same wędrowały w takich ogromnych stadach na zachód i żeby ich łapki przetrwały tę długą wędrówkę, gęsi podkuwano. Co to znaczy? Przepędzano je przez takie rozgrzane kałuże smoły. Aha. I w ten to sposób ta smoła się do łapek im przyklejała i potem mogły wędrować w swoim tempie oczywiście, ale no na dłuższej odległości bez poranienia sobie stóp.
A powiedz mi na koniec, jak znajdujesz miejsca? Czy śledzisz, nie wiem, blogi kulinarne też inne, czy wchodzisz czasami do miejsc na Chybiu Trafił i...
Stosuję każdą metodę, ale ostatnio rzeczywiście odnajduję sojuszników w blogerach i również z tego bardzo mocno korzystam, ale też widzę, jak jednak zasadniczo różni się praca krytyka kulinarnego starego typu związanego z prasą. No takich jeszcze kilka osób jest szczęśliwie w Krakowie, w tutejszym dodatku Gazety Wyborczej. Nadal istnieje wspaniała firma, wspaniały autor, który pisze, ale to już jest naprawdę nas bardzo niewielu w całym kraju, ale my, w naszym pisaniu chodzi o zupełnie co innego niż w waszym blogowaniu. I zresztą kilka miesięcy temu w Krakowie właśnie brałem udział w takiej konferencji środowiska kulinarnego i doprowadzono tam takiej konfrontacji mnie z grupą najsłynniejszych blogerów, którzy tam mają po naprawdę 2-3 miliony followersów. I ja z takim wielkim respektem się do tych, bo dziewczyny akurat odnosiłem, no to są gwiazdy, no mieć 3 miliony, prawda? A i w trakcie tej rozmowy nagle się okazało, że one patrzą na mnie tak troszkę z dołu, bo tak w ogóle, bo to ja jestem w tradycyjnej prasie ciągle, bo ciągle piszę i mogę pisać długo. Mogę jakąś taką pełną wypowiedź w cudzysłowie, ale jakąś tam literacką ułożyć, a blog ma inną oczywiście poetykę inne są zapotrzebowania osób, które korzystają z blogów. Także wtedy tak troszeczkę odetchnąłem. Znaczy wiem, że jestem anachroniczny w stylu pisania i formułowania moich opinii kulinarnych, ale wtedy też tak zrozumiałem, że może jest miejsce i dla jednych, i dla drugich.
Tak, tak myślę. Myślę, że to jest cudowna konkluzja. Na koniec bardzo dziękuję Maćku za wizytę w Radzie Kraków. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.